Witamy w podcaście TechWriter Koduje,
w którym mówimy o technicznej stronie tworzenia dokumentacji w IT. W dzisiejszym odcinku moim gościem jest Paweł Kowaluk.
Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
Który nie jest ekspertem od niczego i nie zna się na niczym.
O, no, prawda. Miło wiedzieć, no ale prawda, no prawdzie musimy spojrzeć w oczy czasem. Czasem to jest potrzebne.
W ostatnich odcinkach niestety trochę kłamałem na temat tego, że jesteś specjalistą od różnych rzeczy, no ale co, zmusiłeś mnie do tego.
Jesteś zmuszony kontraktem.
Dokładnie, podpisałem cyrograf z diabłem. Ale zastanawiasz się pewnie, dlaczego cię tu wezwałem.
Właśnie się zastanawiam, dlaczego mnie tu wezwałeś?
Wezwałem cię tu, ponieważ natrafiłem na bardzo ciekawą ankietę, którą przeprowadził JetBrains. Kojarzysz firmę?
A ja mam jedno pytanie. Kto tak mówi? O, natrafiłem na bardzo ciekawą ankietę i poprawia sobie okularki i ołówki, co ma w kieszonce.
Ale ja już nie noszę okularów, więc nie mam sobie prawda. Co poprawić. Więc
to
wiesz.
Prawda. Polecam laserowy zabieg oczu, też robiłem.
Dobrze, to zacznę jeszcze raz.
Dobra.
Siema Paweł, znalazłem super fajną ankietę od takiej firemki, która jest niezła kozacka i nazywa się JetBrains. Kojarzysz?
Git, człowieku, kojarzę firmę JetBrains od nie wczoraj. Muka, to bardzo klawa firma. Mam nadzieję, że słuchalność wśród młodzieży wzrośnie.
No rel, stary, nie? Dobra, nie, to jest bez sensu, już wolę te okulary, wiesz. Wracamy do tematu. Natrafiłem na ankietę od JetBrains, która się nazywa The State of Developer Ecosystem in 2023. I jest tam dużo takich ciekawych informacji, a najciekawsza jest sekcja tech writing.
O, mnie też interesuje tech writing, bo się tym zajmuję na co dzień.
Pierwszą interesującą rzeczą jest to, że w ogóle jest to ankieta ewidentnie skierowana do deweloperów, a jest właśnie sekcja o tech writingu, więc jest to dobra informacja, że ktoś zbiera takie dane na temat tworzenia dokumentacji. I zastanawiam się, czy to nie jest trochę związane z tym, że JetBrains zaczyna wchodzić na rynek narzędzi dokumentacyjnych za pośrednictwem swojego nowego wynalazku, który się nazywa WriterSight, ale o tym może trochę później.
Nie, wiesz co, myślę, że to jest zbieg okoliczności. Myślę, że nie ma tu co się dopatrywać jakichś motywów biznesowych. Nie, no oczywiście, no, to jest pewnie mocno powiązane. Od razu bym powiedział, że nie jesteśmy sponsorowani przez JetBrains ani przez WriterSight i nie wydaje mi się, że będziemy polecać jakieś narzędzia związane z tym, ale nie wiem, no porozmawiajmy. Porozmawiajmy o ankiecie i może porozmawiajmy o tym narzędziu.
Może zacznijmy od tego, ile osób wzięło w niej udział. Według danych w ankiecie było to ponad 35 tysięcy osób, ale po wyczyszczeniu danych, to można sobie o tym poczytać trochę więcej w sekcji metodologia, zostało ponad 26 tysięcy odpowiedzi, które się kwalifikowały, więc jest to całkiem spora próbka. I teraz w sekcji Tech Writing jest napisane, że 12% osób z tych wszystkich, które odpowiedziało też, że zajmuje się technika writingiem, z czego 90% nie identyfikuje się z takim zawodem jak technika writer.
Okej, czyli z tych 12% tylko 10% uważa się za technika writerów, tak?
Dokładnie tak.
Okej.
Dokładnie tak. Jest to dość ciekawa informacja i teraz mam pierwsze pytanie. Czy uważasz, że 12% z tych wszystkich osób to jest dużo czy niedużo?
Wiesz co, to jest chyba zależne od tego, kto robi ankietę, no bo to jest ankieta robiona przez, w sensie, kto robi ankietę, więc kto będzie odbiorcą tej ankiety. Jeżeli jest robiona przez JetBrains, który robi narzędzia dla deweloperów, no to pewnie większość ludzi, która odpisze na ankietę, to będą deweloperzy. Te krajterzy, którzy używają tych narzędzi, wydają się w takim razie być rzadkością i dlatego te 12%. Więc wydaje mi się, że to nie jest mało.
Że to nie jest mało. Ja rozumiem w taki sposób, że jeśli 12% powiedziało, że zajmuje się technika writingiem, to 88% się tym nie zajmuje. I teraz jest pytanie numer dwa, dlaczego się tym nie zajmuje? Czy nie umie, czy nie chce, czy nie musi, bo zajmuje się tym ktoś inny?
Ja bym zgadywał, że pewnie nie zajmuje się, bo nie musi, nie? Nie jest tak, że ludzie powinni się zajmować tech writingiem, ale się nimi zajmują, bo na przykład nie chcą, no nie? Wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest w takiej sytuacji, że powinien się tym zajmować, no to się tym zajmie. Jak ktoś na przykład utrzymuje jakąś open source'ową biblioteczkę, no to napisze sobie chociaż ten readme, prawda? I będzie jakieś tam doksy tworzył. Więc moim zdaniem pewnie deweloperzy pracujący w zespołach po prostu polegają na podziale ról, więc albo firma ma tech writerów, albo ma jakichś innych ludzi, którzy piszą tę dokumentację i po prostu dlatego większość deweloperów jej nie pisze.
Okej. Ale mam taką obserwację, że z tych 12%, które jednak pisze tą dokumentację, 87% z tych osób powiedziało, że robi wewnętrzną dokumentację. No to co, to tamte pozostałe 88% ludzi, którzy odpowiedzieli, że nie robią dokumentacji, nie robią żadnej dokumentacji ani wewnętrznej, bo to wiesz, nie musimy od razu mówić o dokumentacji dla klientów, którą rzeczywiście mogą pisać tych writerzy, ale jest sporo takiej dokumentacji na potrzeby wewnętrzne, która nigdy nie wychodzi szerzej niż poza zespół albo poza wewnętrzne zespoły. I zauważ, że na przykład w naszej organizacji jest dużo takich zespołów deweloperskich, którzy sami utrzymują taką dokumentację do swoich produktów na potrzeby wewnętrzne, a tutaj 88% odpowiada, że nie zajmuje się technika writingiem, czyli tak jakby w ogóle nic nie pisali, więc no jest to trochę martwiące dla mnie, chyba że trochę za daleko idące wnioski wyciągam.
Zgadzam się z tym, że to jest ciekawe, tylko nie wiem, jak to pytanie było sformułowane, ale co to znaczy zajmować się technical writingiem? Człowiek piszący jakąś tam dokumentację, na przykład dokumentujący API, albo tworzący jakieś tam wewnętrzne procedury, niekoniecznie będzie wiedział, że on się zajmuje technical writingiem, czy myślał, że się zajmuje, czy nawet nie będzie się nim zajmował, nie? Po prostu będzie tworzył dokumentację wewnętrzną. Jeśli to jakby nie jest jednoznaczne to pytanie, nie? Znaczy nie jest równoważne ze sobą. Czy zajmujesz się technical writingiem versus czy tworzysz dokumentację wewnętrzną?
Powiem ci, że miałem tą samą wątpliwość, jak przeczytałem podsumowanie tej sekcji tych writing, bo tam było dosłownie napisane, że 12% respondentów odpowiedziało, że jest zaangażowane w technika writing. Ja zacząłem się zastanawiać, jak było sformułowane to pytanie. Czy zajmujesz się technika writingiem, czy piszesz dokumentację? Bo może jak ktoś zapytał, czy zajmujesz się technika writingiem, to ten ktoś się zaczął zastanawiać, technika writing? Nie, przecież ja się nie zajmuję czymś takim. Nie, nie, nie wiem nawet, co to jest za bardzo, albo nie kojarzę.
No właśnie.
A jakbyś
no
zapytał, czy piszesz jakąś dokumentację, to może by na przykład odpowiedziało 40%, nie? Więc no też nie wiemy dokładnie, jakie było pytanie. Może gdzieś to się da znaleźć. W sumie nie zrobiliśmy dobrego researchu, no to wygląda, że nie znaleźliśmy oryginalnych pytań. No ale dobra, mniejsza o większe. Czyli co? No jest to ciekawe, że 12%, ale wiesz co? Dla mnie chyba bardziej ciekawe jest to, jak to się stało, że te 10% z tych 12% powiedziało, że jest technika writerami. Jak oni na tą ankietę trafili? To jest dla mnie ciekawe, bo o ile nie dziwi mnie to, że deweloperzy, nie wiem, używający produktów JetBrainsa albo w ogóle śledzący trendy w branży, mogli się natknąć na mediach społecznościowych na link do tej ankiety, to bardziej mnie zastanawia, jak osoby, które się identyfikują jako technika writerzy, trafili na taką ankietę i w ogóle to mało tego, że trafili, że odpowiedzieli w całości na tą ankietę i że poświęcili na to czas, bo zazwyczaj wydaje mi się, że ludzie, którzy zajmują się stricte dokumentacją, raczej nie są zainteresowani na odpowiadanie na takie ankiety, bo oni nie mają za dużo do powiedzenia o kodowaniu, bo często tego nie robią.
No właśnie, często tego nie robią, ale w software'ze będzie jakiś odsetek tech writerów, którzy pracują zintegrowani w zespole deweloperskim. Być może używają tych samych narzędzi, to jest to sławetne Doc's Code, prawda? I jeżeli to robią, no to mogliby być zainteresowani. Dodatkowo osoba, która odpowiada na tę ankietę, musi być jeszcze zainteresowana uczestniczeniem w tym community w jakiś sposób. Musi być na przykład tech writerem, ewangelistą dokumentacji może, albo kimś, kto jakkolwiek się interesuje narzędziami, które są używane w okolicy, żeby chcieć odpisać na ankietę, żeby jakoś tam brać w tym udział. Na przykład uzupełnić ankietę po to, żeby dostać też potem wyniki tej ankiety, żeby móc coś tam sobie zapostować na LinkedInie, szerzyć sławę ankiety IntelliJ'a i JetBrainsa, czy tam czegokolwiek. Nie? Zaskakująco wysoka jest ta liczba, ja bym powiedział. Ile to będzie ludzi? Liczyłeś sobie?
No właśnie tak sobie na szybko obliczam w głowie, bo jeśli 26 tysięcy odpowiedzi tam z jakimś małym hakiem zostało zakwalifikowanych po wyczyszczeniu danych, to 12% z tego to ile będzie, no tak pi razy drzwi, trochę mniej niż 3 tysiące, a z tych 3 tysięcy 10% to będzie 300 osób?
300 osób to jest na przykład więcej niż uzupełnia ankietę o zarobkach techwriter.pl, no ale to jest w Polsce, prawda? Tutaj wiemy, że 16 krajów brało udział, więc się nazbierało w 16 krajach 300 osób, które są techwriterami i interesuje ich JetBrains.
Nie, było 196 krajów z tego, co ja wyczytałem, a 16 dało jakby takie wystarczająco duże próbki chyba, z których można było pewnie dać jakieś wnioski. Ale to trzeba się wczytać tam w metodologii, bo aż tak tego nie analizowałem. W każdym razie no, znalezienie 300 osób na całym świecie chyba nie jest aż takie trudne, ale ja tak widzę jakby obraz takiej osoby, która odpowiedziała na tą ankietę i identyfikuje się jako technika writer, że jest to taki właśnie Paweł Kowaluk, nie? Który niby robi dokumentację i niby jest tam tech writerem, ale pracuje w takim projekcie, gdzie on właściwie robi stronki. Czyli ta dokumentacja bardziej przypomina robienie stronek i takiego frontendu, gdzie musisz znać Reacta, gdzie musisz znać jakiś JavaScript, gdzie musisz sobie tam pomagać jakimiś innymi technologiami i językami programowania. I taka osoba właśnie interesuje się kodowaniem siłą rzeczy, no bo musi umieć sobie zrobić takie stronki, jak ty to mówisz. Mhm. I też trafiła na taką ankietę i stwierdziła, odpowiem sobie, bo mam, w sumie umiem JavaScript, umiem coś tam, mogę się wypowiedzieć na temat tego kodowania trochę, no i przy okazji tam robię dokumentację, nie? Albo przede wszystkim robię dokumentację, przy okazji koduję, nie?
No to jest fair enough. Jak na przykład wchodzi się na tą ankietę, no to na górze jest od razu zdjęcie Chris Chinchilla, którego znamy na przykład z konferencji SOAP. I to jest taki człowiek właśnie jak Paweł Kowaluk, nie? Który pisze dokumentację, ale się angażuje w różne takie rzeczy, jak właśnie robienie stronek. Na przykład kiedyś, jak robiłem research o Dokuzaurusie, to trafiłem na jego filmik na YouTubie o Dokuzaurusie, jak tam sobie eksplorował różne opcje. Także no, wydaje mi się, że tak, że to jest właśnie ten profil, nie? Czyli taki tech writer, mocno w software'ze, mocno docs code'owy.
Okej, okay. I teraz pewnie niektóre osoby mogą się zastanawiać, po co my w ogóle gadamy o tej ankiecie, skoro to jest jakaś tam mała garstka osób powiązanych z tech writingiem, która odpowiedziała na te pytania związane z dokumentacją, więc co nam to daje? No bo pierwsza myśl, jaka ci przychodzi do głowy, no nie jest to jakby obraz naszego świata dokumentacyjnego, no bo jest to po pierwsze inne środowisko, a po drugie no ilość tych osób nie jest zbyt duża, nie, żeby jakieś tam wnioski może wyciągać, ale dla mnie ta ankieta jest właśnie bardzo ciekawa, ponieważ można zobaczyć, jak na temat dokumentacji myślą ludzie, którzy są bardziej deweloperami niż technika writerami, mhm. I jakie oni mają pomysły i jakich oni rozwiązań używają i może można jakieś pomysły zaczerpnąć z tej ankiety albo jakieś inspiracje, albo w ogóle sobie jakoś tak zderzyć się z rzeczywistością, bo może mamy przekonanie, że deweloperzy robią to czy tamto, tu się okazuje, że jednak nie robią tego, co nam się wydaje. Dlatego właśnie ta ankieta dla mnie jest bardzo ciekawa, więc może idźmy dalej. No to co ci się pierwsze rzuciło w oczy, jak zacząłeś przeglądać wyniki w tej sekcji?
Narzędzia i markup. Profesjonalne narzędzia nie są jakoś mocno w użyciu. I to jest chyba normalne, no bo to rozmawiamy o deweloperach, prawda? Więc w sensie profesjonalne narzędzia, mam na myśli profesjonalne narzędzia stricte do technical writingu. Jeżeli dostają takie narzędzia jak RoboHelp, ClickHelp czy MatCapFlare, dostają jednocyfrowe jakieś tam wartości procentowe. Najwyżej jest Adobe FrameMaker, który ma 29%.
Dla mnie zaskakujące jest tutaj bardzo to, że Help and Manual ma 22% w odpowiedziach, gdzie ogólnie w naszym świecie jest to dość niszowe narzędzie, które darzę dużą sympatią, bo był to jakby pierwszy tool, którego używałem jako swojego, wiesz, rozwiązania, kiedy zaczynałem pracę jako technika writer. Jakoś, nie wiem, na moje potrzeby wtedy był wystarczający, ale ogólnie nie jest tak popularny. No zdecydowanie MatCapFlare czy Adobe RoboHelp są bardziej znane niż to rozwiązanie, a tutaj trzecie miejsce zaraz po FrameMakerze, ale chyba ciekawsze jest to, że 42% używa customowego rozwiązania, więc ludzie sobie po prostu tworzą swoje jakieś tam frameworki, swoje jakieś tam pipeliny i całą infrastrukturę do publikowania tej dokumentacji. Tylko 45% rozważało kiedyś użycie takiego profesjonalnego narzędzia do technika writingu, a 55% w ogóle tego nie rozważało. To ciekawe obserwacje są, nie?
No ciekawe. Ja jak pracuję właśnie z takimi narzędziami open source'owymi, jak trochę się otrzaskałem właśnie z kodem i z tymi stronkami, to czuję, że stworzenie takiego custom solution nie jest wcale trudne i jest bardzo korzystne, więc nie dziwi mnie, że tak dużo ludzi poszło tą drogą. 55% nie rozważało nigdy profesjonalnego jakiegoś tam narzędzia do tech writingu. No ale pamiętajmy, że większość z tych ludzi, którzy odpowiadali, to są deweloperzy, więc pewnie nie mieli nawet na pytanie, czy zajmują się tech writingiem, odpowiedzieli nie, mimo że się zajmują na przykład, prawda? Bo nie wiedzą o tym.
To czy rozważali jakieś profesjonalne narzędzie do tworzenia dokumentacji, może wynikać z kilku rzeczy. Po pierwsze właśnie brak świadomości na temat tego, że w ogóle istnieją takie narzędzia i w ogóle taka cała działka związana z technika writingiem, która się rządzi swoimi prawami, ma swoje rozwiązania, swoje tam rozkminy, swoje standardy i tak dalej. I to jest właśnie częsta sytuacja, kiedy ja jeżdżę na konferencje dla deweloperów, bo ja jestem takim przechrztą, nie? Czyli wiesz, tam sobie byłem technika writerem, teraz właściwie jestem bardziej deweloperem, więc zdarzyło mi się być na paru konferencjach deweloperskich i jak się pytają, co robię, no to mówię, że tam w dokumentacji zajmuję się z narzędziami, koduję. Jak zaczynam opowiadać o pewnych rzeczach związanych stricte z dokumentacją, z tymi, wiesz, jakimś DIT-ą, standardami, jakimiś takimi rzeczami, które są dla nas takie normalne, to ci ludzie w ogóle takie oczy robią, czasami się w ogóle dziwią, że takie rzeczy istnieją, nie? Że w ogóle jest aż tyle jakby aspektów, które trzeba wziąć pod uwagę przy dokumentacji, o których oni nawet nie wiedzą. Więc to jest jeden aspekt, który może być czynnikiem, czy ludzie rozważają, czy nie, a drugi, że po prostu oni posiadają duże umiejętności techniczne, przez co stworzenie takiego customowego rozwiązania na podstawie darmowych rozwiązań jest taką rzeczą naturalną i wręcz prostą dla nich, nie? Bo to nie jest problem sobie taki static site generator skonfigurować, jak już kodujesz na co dzień, nie?
Zgadza się, tym bardziej, że takie customowe rozwiązanie to tak naprawdę się składa z klocków bardzo dużych, nie? W sensie nie trzeba tam dużo rzeczy robić, nie trzeba pisać swojego edytora i tak dalej, więc wszystko jest gotowe. No naprawdę błyskawicznie można to zrobić. A druga rzecz, co mnie interesowała w tej sekcji tych narzędzi, to jest właśnie ten markup, gdzie markdown zdecydowanie wygrywa 77 czy 70%. 70% to jest markdown i większość to są też inne jakieś tam markupy. 24% używa jakiegoś WYSIWYG solution, a tylko 6% XML, Dita, Docbook, etc.
Czyli masz, wiesz, jakiś tam XML i z czego nie wiadomo, ile tej Dity tam jest, nie? Jakaś bardzo marginalna część tych ludzi używa Dity, ale dla mnie ciekawe właśnie jest to 24%. I'm not sure, używam jakiegoś WYSIWYG albo Office-like application, nie? I totalnie nie mam pojęcia, co się pod tym kryje. Podejrzewam, że to będzie Google Docs, Microsoft Word, ale może to może jakiś Confluence, nie wiem, być, albo... A może nawet to jest jakiś CCMS, który ktoś im tam kiedyś zainstalował i ma na przykład jakiś taki interfejs, który jest taki, wiesz, jak Office właśnie, albo jak jakieś tam narzędzie takie zwykłe, a pod spodem tam jest jakiś XML, tylko oni po prostu o tym nie wiedzą, no bo tego możesz po prostu nie wiedzieć, nie?
No może tak być, a ja bym też obstawiał, że może być duża część z tego jakimś takim CMS-em albo jakimś narzędziem do knowledge base helpdeskowego. Wiesz, coś na zasadzie Adobe Experience Manager, że cała stronka firmowa jest w takim czymś utrzymywana. Gdzieś tam jest taki edytor, który sobie otwierasz i edytujesz stronkę. Może otwierasz edytor, który jest podpięty do Salesforce'a albo do Zendeska albo do czegoś takiego. No i nie wiesz, no nie wiesz. No
może mają jakiegoś, wiesz, WordPressa albo Drupala, też nie wiesz, nie? Może tak, coś tak, takiego no. Tam jest. Nie wiadomo.
No a ten markdown, no to się wydaje taki super naturalny tutaj w tym całym ekosystemie Docs as Code.
No i to super pokrywa się z tym, że ktoś ma customowe rozwiązanie, nie? Bo często jest właśnie markdown w jakimś tam darmowym rozwiązaniu, które sobie później tam dostosowujesz do swoich potrzeb. Tak mi się wydaje. Wiesz co, tutaj jest jeszcze taka sekcja o reuse. I dla mnie zaskakujące jest to, że 47% korzysta z reuse'u. Nie jest to dla ciebie zaskakująca informacja, że tak dużo?
Nie jest i powiem ci dlaczego. Jako programista oczywiście, że nie chcesz w kółko pisać tego samego i kopiować i wklejać, nie? No bo tak się, jak się wpisze w kodzie, no to się robi jakąś bibliotekę, jakąś klasę, jakąś funkcję, gdzieś tam się importuje ją i się ją używa tam, gdzie jest potrzebna, nie? Więc jeżeli masz jakiś na przykład standard warning, no to sobie go gdzieś napiszesz i go chcesz reuse'ować. I nie jestem zaskoczony, bo to nie jest wcale takie trudne na przykład w tym markdownie, te 70% markdown, nie? Nie jest wcale takie trudne w markdownie zrobić reuse. Jest cała masa różnych frameworków i narzędzi, które ci na to pozwalają.
Z kolei 32% odpowiedziało, że nie korzysta z reuse'u, dlatego że ich narzędzia tego nie wspierają. Więc to też jest dość spory odsetek ludzi, którzy nie mogą sobie z tym poradzić. I teraz właśnie jest pytanie, czy to nie jest przez to, że używają takiego markdowna, który out of the box nie ma takiego rozwiązania. Na przykład oni sobie z tym nie poradzili, dlatego tego nie robią. Ale te 47%, które używa, to jakoś sobie poradziło, no bo zakładam, że to w większości operują właśnie w markdownie, w jakimś takim customowym rozwiązaniu i jakoś sobie to rozwiązali, nie? No ale 21% z kolei też mówi, że oni nie potrzebują robić reuse'u. Wiesz, zresztą my kiedyś rozmawialiśmy na temat reuse'u między sobą i mamy takie zdanie, że reuse jest dobry, ale tylko do pewnego momentu i w pewnych ilościach, tak jak ze wszystkim, nie? W dużych ilościach może szkodzić, tak jak różne inne rzeczy. Dlatego trzeba ostrożnie tego podchodzić, żeby się nie zapętlić i są za i przeciw, jeśli chodzi o reuse. A jest jeszcze jedna rzecz, która tutaj jest pod spodem, czyli czy używasz szablonów? I wiesz, 47% mówi, korzystam z reuse'u, ale 69% mówi, że nie używa szablonów w ogóle. Ale używanie szablonów jest trochę reuse'em, nie? No bo jakby sobie tam robisz jakieś takie templatki, które powodują, że masz jakąś tam spójność i nie robisz cały czas tego od początku, ale 69% nie używa szablonów. I teraz pytanie, czy reuse to jest szablon, czy szablon to jest w ogóle coś innego niż reuse? Czy to w ogóle ze sobą się jakoś nie pokrywa, nie? Co ty myślisz?
Jeśli chodzi o tę ankietę, to będą rozdzielne rzeczy, no bo tutaj odpowiedź ta o reuse była taka: yes, I store reusable content in snippets and reference them back from different documents. Czyli to jest taki reuse, jak my go rozumiemy w technical writingu, nie? Szablony to jest jakaś forma usprawnienia pracy i reuse'u, ale dla mnie na przykład osobiście to pytanie jest zaskakujące w tej ankiecie na pierwszy rzut oka, nie? bo pytasz się, jakich używasz narzędzi i nagle się pytasz, czy używasz szablonów. Nie jest to tej samej jakby wagi funkcjonalność, co jakiego użyjesz markupu, czy używasz reuse'u, czy używasz profesjonalnych narzędzi. To pytanie o szablony jest takie znikąd. I ono jest zaskakujące na pierwszy rzut oka, aż się spojrzy na writer side, który robi wielkie halo z tego, że tam są szablony dostępne. Tak, szablony są jakimś ułatwieniem w pracy, no ale tak jak mówię, wydaje mi się, że to nie jest aż takie ważne tak naprawdę, używanie szablonów. Nie wiem, czy to aż tak bardzo usprawnia pracę. Wiesz, ile razy tworzysz nową stronę z dokumentacją versus ile razy update'ujesz istniejące strony. Nie, ten szablon jakieś tam usprawnienia wprowadzi, ale nie będzie to jakieś niebo i ziemia różnica.
Wiesz co, nie chcę tutaj być niemiły, bo z jednej strony bardzo doceniam, że JetBrains dodał taką sekcję o tych ratingu, bo są to jakieś ciekawe informacje też dla nas wszystkich, nie? Więc wiesz, każdy rodzaj takiej ankiety i statystyk jest wartościowy dla nas, ale im dalej w to brniemy, tym coraz bardziej właśnie mam to samo przekonanie co ty, że ta ankieta nie została skonstruowana, bo chcieliśmy zbadać, jak wygląda ekosystem dokumentacyjny w świecie deweloperów, czy jak wygląda ten świat tech writerski, tylko pod kątem tego, jakie funkcje warto byłoby dodać do naszego nowego narzędzia, żeby ludzie to łyknęli, nie? Mm-hmm. Bo wiesz, masz pytanie o markup, no i głównym markupem w writer side jest właśnie markdown, nie? Możesz tam sobie dodawać jakieś semantyczne, wiesz, elementy za pomocą ichniejszego XML-a. No i tutaj właśnie mówisz, że są szablony dostępne, następnie masz jakieś, wiesz, sekcje o jakichś quality checkach, dokumentacja API, która, wiesz, też jest generowana jakby z writer side i tak dalej, nie? Czyli tak im dalej w las, tym bardziej mi się wydaje, że to jednak było skonstruowane głównie po to, żeby zbadać rynek pod kątem tego, jak poprowadzić, wiesz, roadmapę dla tego narzędzia, nie?
Zbadać rynek, czy zareklamować narzędzie wręcz. No bo wydaje mi się, że te feature'y już tam wcześniej istniały. Ja, mi się wydaje, że ten writer side istniał jako wewnętrzne narzędzie w taki czy inny sposób w JetBrains od jakiegoś czasu, bo te strony, które generują stamtąd, wyglądają jak wszystkie strony helpów JetBrains. Więc czuję, że to sobie tam już funkcjonowało od jakiegoś czasu. No i ułożyli sobie te feature'y w jakiejś tam kolejności i w taki sposób zadali pytania. I teraz skutek tego może być taki, że te wszystkie tysiące ludzi, którzy dostaną tą ankietę i będą na nią odpisali, zobaczą pytanie, czy używasz narzędzi do technical writingu? No nie używam, ale już mają w głowie, ale można używać, nie? I potem jest pytanie, czy reusujesz content? I masz już teraz w głowie siarenko, że możesz reusować. Potem się pytają, czy używasz template'ów jakichś tam, szablonów, nie? No i wiesz, i tak jakby kolejne feature'y ci wkładają do głowy i jak zobaczysz to narzędzie, jego demo jakieś czy coś, to stwierdzisz, ma to sens, ma wszystkie te rzeczy, o których warto myśleć.
Zgadza się. Myślę, że taki cel tego też jest, nie? Żeby pokazać, że jest coś, o czym może nie wiedziałeś i tego nie używasz, ale jak my się o to zapytamy, to ty będziesz już o tym wiedział i może będziesz chciał tego używać, ale nadal twierdzę, że jest to też trochę pod kątem dalszego rozwoju, bo w tym momencie to narzędzie jest w takim early access program i jest dostępne za darmo, więc ludzie sobie mogą korzystać i wiesz, i testować. Tak jak mówisz, ono pewnie było używane wcześniej wewnątrz JetBrainsa na ich potrzeby i ma już jakieś feature'y, które oni potrzebowali, teraz stają się zwalidować, czy ludzie mają identyczne potrzeby po to, żeby wiedzieć, w które części warto będzie inwestować dalej, a które można zarzucić na przykład, nie? I zostawić je na takim etapie, jak są, już ich nie rozwijać. Masz tu przykład DITY, nie? Ja zacząłem szukać informacji, czy da się zaimportować DITY do writer side, bo zacząłem sobie testować trochę to narzędzie. No i na tą chwilę możesz zaimportować tylko markdowna i użyć sobie ich semantycznych elementów z ich skimy XML-owej, ale nie możesz DITY zaimportować. Gdzieś tam się doszukałem w jakiejś informacji, gdzieś tam pokątnie, że pracują na tym, że może DITY zaimportować. No ale jak zobaczą, że 6% korzysta z DITY, albo nawet 2%, bo to jest, wiesz, 6% korzysta z jakiegoś XML-a, to stwierdzą, no po co my mamy inwestować czas w importowanie DITY, jak to będzie jakiś margines ludzi, którzy będą chcieli te importy robić, nie? Więc wiesz, no może tu być cel dwojaki, nie? Po pierwsze zasiać to ziarnko, a po drugie sprawdzić, w co warto inwestować, nie? Ale może na razie wróćmy jeszcze do tej ankiety, bo może coś tu ciekawego jeszcze się z niej dowiemy. Tutaj jest sekcja o automatycznych testach i sprawdzaniu jakości dokumentacji. I dla mnie na przykład to jest też zaskakujące, że 87% odpowiedziało, że nie ma żadnych automatycznych sprawdzeń dla dokumentacji technicznej. I to jest dla mnie zastanawiające, wiesz, o tyle, bo jak sobie myślę o deweloperach, no to myślę sobie, że to raczej są ludzie, którzy chcą mieć wszystko zautomatyzowane po to, żeby nie trzeba było ręcznie klikać, no i żeby za nich się robiło, nie? Czyli, że zamiast, wiesz, sprawdzać, czy masz broken links, no to niech ktoś zrobi to jakiś automat, nie? Żeby, wiesz, takie proste rzeczy chociażby zautomatyzować, żeby mieć mniej pracy, nie?
Może ludziom nie przychodzi do głowy, że to jest test, nie? No bo to pewnie robią w czasie buildu i na przykład build się wywróci, jeśli linki nie działają. Może.
A z drugiej strony to też może potwierdza stereotyp dewelopera, który chciałby mieć testy, ale nikt nie lubi ich pisać. I to może też z tego wynika, dlaczego tych testów tam nie ma, automatycznych sprawdzajek żadnych, nie?
Jeden punkt w ankiecie, a takie różne perspektywy, bo mnie na przykład pozytywnie zaskoczyła liczba 13%, moim zdaniem to jest wysoko, prawda? Czyli moim zdaniem dużo ludzi testuje dokumentację w porównaniu do tego, czego się spodziewałem, bo mi się wydaje, że testowanie dokumentacji to jest taka nisza.
Teraz mi przyszło do głowy, że warto by to było zestawić, ile osób testuje swój software. Bo może było takie pytanie, że ktoś się zapytał, czy masz jakieś automatyczne testy do swojego softu. Jakby się okazało, że na przykład soft testuje, nie wiem, 70%, a dokumentację 13%, no to nie wiem, to może w ogóle to też wynikać z tego, że na przykład ktoś w ogóle nie zakłada, że można testować dokumentację, no bo to jest takie słowo pisane i sobie stwierdza, no co ja będę tam testował, co będę testował, czy zdanie jest odpowiednio długie, czy coś takiego, wiesz, nie myśli o tym w kontekście na przykład, że to jest taka stronka, którą można testować tak jak jakąś stronę, gdzie na przykład możesz mieć właśnie broken links, że może się coś nie pokazywać, że coś się może nie zbudować dobrze i takie rzeczy, nie? Tylko może myśli, a wiesz, dokumentacją, co tam testować, nie?
Ludzie też mogą mieć inne priorytety i nie testują dokumentacji, no bo mogliby, gdyby mieli więcej czasu, napisać jakieś testy, ale nie mają czasu, więc ich nie napisali. Nie? To jest coś bardziej, człowiek, który się identyfikuje jako technical writer, będzie częściej myślał o tym, żeby to przetestować, niż ktoś, dla kogo pisanie dokumentacji jest pobocznym zadaniem.
No możemy sobie tutaj snuć różne domysły. I tak myślę sobie, że jakby poprosili o feedback kogoś ze środowiska techwriterskiego, jeśli chodzi o te pytania, które zadali, to myślę, że wiele osób by im wypunktowało różne takie nieścisłości w tych pytaniach i odpowiedziach, które są niezrozumiałe dla nich, nie? I nie rozumieją, co mają, co pod tym się pojęciem kryje i jak ma interpretować tą odpowiedź, nie?
No mnie pozytywnie zaskoczyło też 38% testuje broken code samples, no bo większość testuje, wiadomo, nie ma obrazka, link nie działa, jakiś tam dokument się nie buduje, bo jest błąd w markupie czy coś, ale broken code samples dla mnie duży szacun, bo to nie jest takie super proste do zrobienia, nie? Żeby wyświetlić próbkę kodu w dokumentacji i jeszcze mieć sposób, żeby ją przetestować. Też to nie jest zawsze możliwe, w zależności od tego, jak to oprogramowanie jest budowane, deployowane i tak dalej.
Czyli z tych 13%, które ma jakieś testy, 38% z nich testuje te broken code samples, nie?
Tak. No to nie jest to dużo ludzi, wiadomo, jest to bardzo mało, no ale więcej niż się spodziewałem, może, chociaż ciężko powiedzieć w sumie.
No i jeszcze jest pytanie tutaj osobne o automatyczne sprawdzanie języka i stylu. No i 54% odpowiedziało, że tak, edytor ma wbudowany jakiś spell checker albo grammar checker, nie? A 22% mówi, że nie, ale polegamy na review. Czyli ktoś to sprawdza i patrzy sobie, czy ten język i styl się zgadzają, nie? A 12% ma automated language checks.
To może być związane, te 22% tylko, znaczy te 22% polega tylko na review, to może być związane z kosztem takich narzędzi do sprawdzania stylu. Bo spell checker jest prosty i jest wszędzie prawie dostępny, natomiast jakieś dogłębne sprawdzanie stylu to już są często takie enterprise'owe rozwiązania. Automated language checks, to zgaduję, że one się dzieją w czasie jakiegoś buildu czy coś takiego. To nie jest najlepszy moment na sprawdzanie języka, no bo lepiej by było to złapać zanim puścisz build, prawda? Czyli w trakcie pisania, więc to bycie w pierwszej kategorii, czyli edytor ma wbudowany spell checker, grammar checker, może jakiś style checker i tak dalej, jakiś taki zaawansowany, to by było najlepsze rozwiązanie. Wcześniej złapać te problemy i po prostu ich nie wrzucać ich na build.
Ale jest możliwe zrobienie automated language checks w trakcie pisania, bo wydaje mi się, że Schematron się tutaj kwalifikuje. Definiujesz sobie różne takie zasady, gdzie po pierwsze na przykład to słowo jest zabronione, albo nie możesz używać paragrafów w liście, albo nie możesz używać tego elementu w tym elemencie. Nie, to znaczy nie wiem, no co rozumiesz language check, że co, że voice, tone i takie rzeczy, że sentiment, na takim poziomie, czy bardziej na takiej zasadzie, że takie słowa są zabronione, nie?
Podstawą language checku będzie grammar i spelling, ale ja może zrozumiałem inaczej automated language checks, no bo jeżeli różnicą jest mam to w edytorze albo mam automated, no to założyłem, że ten automated się nie dzieje w edytorze, nie? Schematron to jest coś, co sobie odpalasz w jakimś tam na przykład Oxygenie czy w innym edytorze XML-owym, nie? Czyli to jest tak jakby w edytorze, ja bym to w tej kategorii widział, że to jest tutaj.
A no może tak, może tak. Kolejny raz mamy tej wątpliwości, co miał autor na myśli, nie? Myślę, że trzeba było skonstruować tę odpowiedź, że mam sprawdzanie jakieś takie całościowe, które dzieje się w trakcie budowania albo coś takiego doprecyzować, nie? No bo automated to chyba chodzi właśnie rzeczywiście o jakimś pipeline, nie?
Mhm. No ale też człowiek mógł różnie to zrozumieć, różnie mógł to odpowiedzieć człowiek na to.
No tak. Taki człowiek jak ja na przykład, który miał tej wątpliwości, nie? I się doszukuje oczywiście drugiego dna, może całkowicie niepotrzebnie. Czy masz tutaj jeszcze jakieś ciekawe wnioski? Mnie jeszcze tutaj może nie tyle zaskoczyło, co potwierdziło moje przekonanie, że jednak większość dokumentacji jest tworzona w języku angielskim, bo tutaj odpowiedź jest 62%, jeśli chodzi o język angielski, ale ciekawe jest, że 18% jest Chinese i 13% jest Japanese, nie? Ale też pamiętam, że w tej metodologii było coś tam wymienione, że właśnie Chiny były dość mocno reprezentowane, jeśli chodzi o liczbę respondentów, więc możliwe, że ten udział 18% chińskiego jest związany z tym, ile osób wzięło udział z tego regionu. I to mocno jakby tak przesunęło tą skalę w tym kierunku. No i kolejna rzecz, taka wisienka na torcie, czy tłumaczysz dokumentację? Nie. 77% tak odpowiedziało. Więc większość ludzi nie tłumaczy dokumentacji.
Większość ludzi nie tłumaczy i to też pasuje do świata software'u, prawda, gdzie oprogramowanie jest często dystrybuowane, nie mówię o jakimś takim mocno enterprise'owym, ale bardzo dużo innego oprogramowania jest po prostu tak dystrybuowane, że to jest wszystko po angielsku i tylko po angielsku. Ewentualnie jak jesteśmy na przykład w Chinach, no to pewnie jest wszystko po chińsku, w Japonii po japońsku, czy w Niemczech po niemiecku i nie jest to po prostu przetłumaczone na inne języki. Dla mnie jest temat lokalizacji ostatnio jest dla mnie ważny. I chciałbym go poruszyć, jak będziemy rozmawiać o writer side, bo tam też mnie zaskoczyło coś w tym aspekcie.
Wydaje mi się, że to jest ten moment, kiedy możemy już przejść do writer side, bo chyba moje wnioski się wyczerpały na tym etapie.
No to
chociaż teraz poczekaj, widzę tutaj jeszcze jedną, może jeszcze nie, poczekaj, jeszcze jedna rzecz, tutaj skłamałem, jeszcze jedna rzecz. Około 2/3 osób, które automatyzują generowanie dokumentacji do API, wciąż musi manualnie ją rozszerzać, czyli tą treść musi poszerzać o jakieś tam, wiesz, treść dodaną ręcznie. I to jest jakby potwierdzenie tego, że dokumentacja do API to nie jest tylko wygenerowanie czegoś ze speka, tylko dość dużą wartością i dużą częścią tej dokumentacji jest właśnie ten wkład od autora, kimkolwiek on jest, czy to będzie technika writer, czy ktoś inny, czy deweloper.
I to dobrze, że też ludzie widzą wartość tego dodatkowego opisywania. Sama sucha, taki suchy API spec nie wystarcza. Mi bardzo często nie wystarcza i czasem się zdarza, że używam jakiegoś narzędzia, które ma tylko ten swagger UI i no mam jakieś problemy, żeby dojść do tego. No ale może ja nie jestem też tak bystry jak inni. No ale tak, ja widzę wartość w wpisaniu dodatkowej treści. Swagger rządzi, tutaj widzę w tej ankiecie 84% używa Swaggera, 9% Redoc. To jest narzędzie, którego ja używam w naszych tych projektach, Redoc, i miło widzieć znajomą twarz, aczkolwiek nie wiem, czy bym się nie przełączył na Swaggera, jakbym miał okazję.
Okej, okay. Myślę, że jesteśmy gotowi na przejście do narzędzia WriterSide.
No to powiedz mi, Michał, z racji tego, że ja nie jestem ekspertem w niczym, nie wiem, co to jest WriterSide, to powiedz mi. Żartuję, wiem trochę, ale...
To tak jak już wspomnieliśmy parę razy, jest to narzędzie, które JetBrains wypuścił. I teraz ono znajduje się w tym Early Access Program, więc można sobie je pobrać za darmo. I występuje jakby w dwóch formach. Pierwsza forma to jest jakby osobne IDE, które możemy sobie ściągnąć, zainstalować i używać. Ale jeśli już używamy na przykład IntelliJ'a albo jakiegoś innego rozwiązania od JetBrainsa, to możemy sobie zainstalować taką wtyczkę. I wtedy nam się pojawia dodatkowy moduł właśnie WriterSide, który pozwala nam na tworzenie dokumentacji. No i pierwsza rzecz, jaka mi się rzuciła w oczy, no to jest to, że mają swoją skimę. Czyli coś jak MatCap, tam sobie XML siedzi pod spodem, tylko że to nie jest żaden standard typu Dita czy DocBook, tylko to jest ich jakiś tam customowy standard. No i pytanie, po co kolejna firma tworzy kolejny standard i umożliwia przede wszystkim pisanie w Markdownie, ale umożliwia też pisanie właśnie używając tego standardu XML-owego, jakby wsadzanie tych semantycznych elementów XML-owych. I dla mnie to trochę brzmi jak lightweight Dita, nie? Czyli nie mamy tylko tego ciężkiego XML-a, nie mamy tylko Markdowna, tylko mamy taki miks, w ogóle lightweight DITA występuje chyba w trzech odmianach, nie? Ale jest taka odmiana Markdown Lightweight DITA, no i to jest coś takiego, nie? Że do tego Markdowna sobie wrzucasz te XML-e. No i nie wiem, co o tym myśleć.
Ja bym się cofnął jeszcze trochę o krok, jeśli chodzi o porównanie między tym writer side a DITą, no bo writer side mi bardziej przypomina MATCAP albo RoboHelp, prawda? Bo jest to taka aplikacja, która ci generuje stronkę, która jest jakimś konkretnym takim help systemem cała. Czyli to nie jest tak, że piszesz sobie Markdown i potem możesz go zbudować w Gatsbym albo w Next.js albo coś, prawda? To jest stricte powiązane ze sobą. Czyli mamy taki jakiś plik, który jest takim table of contents, odpowiednikiem DITowej mapy. Mamy te pliki markdownowe z tym markupem IntelliJ-owym i generujemy sobie taką IntelliJ-ową stronkę z helpem. Jak sobie popatrzysz w dokumentacji, czy można to skustomizować, to tam piszą, tak, możesz zmienić tekst w headerze, w footerze, zmienić sobie logo, jakieś tam style update'ować, ale generalnie po prostu generujesz ich ten help system. No i zgadzam się z tobą, wymyślili sobie kolejny swój markup, czemu nie użyli jakiegoś open source'owego? Ja sobie myślę, że są dwa powody. Jeden taki, na przykład dlaczego nie użyli DITA OT, no bo nie jest im potrzebna cała DITA, tylko jest im potrzebny jakiś tam zakres tych tagów. Mogliby wyspecjalizować DITA, ale to jest kupa roboty. No i jeżeli by to zrobili, to jest drugi powód, którego uważam, że nie zrobili tego. Jeżeli by to zrobili, to używaliby DITY, którą ktoś mógłby wziąć sobie i przestać używać writer side, prawda? Czyli pracuję z writer side, znudziło mi się, jest za drogie, jest cokolwiek, przestaję go używać. A jeśli tworzę help w writer side i nie mogę go stamtąd wybrać, no to osiągamy bardzo pożądany efekt zwany vendor lock-in. I żeby się wymigrować z tego, to muszę zrobić kilkaset fikołków przez rozpalone obręcze.
Wydaje mi się, że strasznie tutaj złowieszczo przedstawiamy w ogóle tą firmę i to narzędzie, że tylko ich celem jest wyciągnięcie maksymalnej ilości pieniędzy od ludzi, czy tam sprzedanie narzędzia i tak dalej. Więc może, żeby trochę zbalansować tą narrację, to ja dodam taki powód, że może po prostu nie użyli DITY, bo ten standard się bardzo powoli rozwija. I wiadomo, można sobie robić tam specjalizację i to jest jedna opcja, no ale to też powoduje, że przestajesz być jakby kompatybilny wstecznie z różnymi rzeczami, przynajmniej tak może się stać, nie? Jeśli sobie zrobisz specjalizację. Ja się tak dobrze na DITY nie znam, ale nie wiem, czy to się wiąże z tym, czy nie.
Nie powinno tak być. Jeżeli zrobisz specjalizację, to powinieneś być dalej kompatybilny, no bo się ją robi przez dziedziczenie, tak jakby, czyli mówiąc językiem programistycznym, tworzysz klasę, która dziedziczy z innej klasy, czyli na przykład task topic, proszę bardzo, tworzysz swój jakiś tam task, który dziedziczy z tamtego DITowego taska. On powinien być wstecznie kompatybilny. Oni też coś takiego mają, jest jakiś taki rodzaj topiku, który się nazywa chyba procedure, który zawiera w sobie steps w tym ich semantycznym markupie. Także wydaje się, że otworzyli te wszystkie, znaczy nie wszystkie, no część tych funkcjonalności otworzyli po prostu.
No ale pomijając to, że rzeczywiście ta specjalizacja mogłaby zadziałać, to może rzeczywiście chcieli mieć pełną kontrolę nad tym standardem i jeśli będzie potrzeba wprowadzenia jakiegoś nowego feature'a, to nie będą czekać 3 miesiące, aż ktoś tam rozpatrzy wniosek, tylko po prostu mają to od razu tak jak chcą, więc może to jest też powód, dla którego zdecydowali się na skimę customową. Też tak jak mówiłeś, no oni nie potrzebują całego standardu, oni potrzebują jakieś tam kilka elementów semantycznych, które im potrzebne są do wygenerowania tej dokumentacji, czy tam do reuse'u, czy tam do jakiegoś innego zastosowania, a nie potrzebują całej tej, wiesz, całej tej kobyły, nie? Łącznie z DITOUT.
Ja bym też nie wziął właśnie DITY ze względu na DITOUT, że nie miałoby sensu pisać swojego buildera statycznych stron z DITY, tylko najwięcej sensu by miało użyć DITOUT, a DITOUT ma bardzo dużo długu technicznego, ma jakieś bugi tak głęboko zaszyte, że je odkrywasz dopiero na przykład po roku czy dwóch pracy. Więc jest to z wielu względów racjonalna decyzja. Napisać sobie swój prosty jakiś tam markup i go używać. Ale moim zdaniem też nie do końca racjonalna, bo na przykład jest takie narzędzie jak MDX, które ci pozwala stworzyć sobie takie feature'y typu reuse czy jakieś semantyczne elementy bez korzystania z customowego jakiegoś markupu, jakiegoś customowego narzędzia. W MDX używasz JSX-a i budujesz standardowymi narzędziami do Reacta i twoja strona jest kompatybilna z bardzo wieloma różnymi narzędziami, bibliotekami, środowiskami i tak dalej. Możesz na przykład zrobić sobie serwer jakiś tam, który serwuje ci statyczne strony, część z nich jest w MDX-ie napisana, część z nich to jest na przykład jakieś tam Reactowe komponenty serwerowe, komponenty klienckie i tak dalej.
Czyli ogólnie zastanawiasz się, po co w ogóle wchodzili w XML-a. Mogli to rozwiązać w inny sposób, nie?
Tak. No wydaje mi się też, że to jest może trochę legacy, to znaczy ja tak zgaduję, że oni od dawna używali tego systemu. Napisali sobie kiedyś jakiś swój tam standard dokumentacyjny i po prostu teraz go sproduktyzowali.
Takie highlighty dla mnie, jeśli chodzi o to narzędzie, No to po pierwsze, jeśli pracujesz w ekosystemie JetBrainsa, no to może to być fajne rozszerzenie, nie? Bo nie musisz wychodzić z tego środowiska i możesz sobie pisać dokumentację przy okazji pisania kodu. Ale też pomimo tego, że nie używają tej DT, to są tutaj takie analogie. Na przykład jest taki too long didn't read blog i dla mnie to jest taki short description, nie? To mi się od razu w DT kojarzy, czyli takie, wiesz, podsumowanie, które masz też w specyfikacji DT. Reuse jest wspierany na różnych poziomach, więc to też takie trochę DT-owe. Instance to jest jakby odpowiednik dla mnie mapy DT-owej, bo to tworzysz sobie projekt i wewnątrz tego projektu możesz mieć kilka instancji. I ta instancja to jest jakby taki table of contents, do którego dodajesz właśnie sobie topiki. Dla mnie to jest taka mapa DT-owa, nie? No i wiesz, jest tam kilka takich podobieństw. Jak sobie zaczniesz przeglądać tą dokumentację, jest całkiem fajnie tam wszystko opisane. Można się wgłębić właśnie, jakie są tutaj podobieństwa. No i jest też wsparcie dla wielu wersji. Ale dla mnie taka jedna ciekawa sprawa, która mi się spodobała, to jest to, że jak sobie piszę topik, to w podglądzie, bo mogę sobie pisać topik i widzę źródło i mogę sobie też zobaczyć podgląd taki, wiesz, w IDE, czy tam jak, takie coś jak w VS Code masz, ale oprócz tego, że masz taki podgląd taki surowy, jakbym to nazwał, to jest jeszcze taki przycisk Open in Browser. I w tym momencie jak klikniesz to, to uruchamia się jakiś lokalnie serwer na, nie wiem, to jest jakiś pewnie taki prosty serwer HTTP, i to ci się pojawia w przeglądarce w takiej formie jakby wyjściowej, więc możesz sobie taki podgląd na żywo robić. To jest super na przykład, nie?
Cała złożona strona z nawigacją i ze wszystkimi featureami już tam jest w tej przeglądarce dostępna. No tak, dlatego dla mnie to narzędzie jest bardzo podobne do MatCap Flair czy Adobe RoboHelp, bo to jest właśnie takie full rozwiązanie webhelpowe, nie? Że po prostu tworzysz sobie tego webhelpa i robisz sobie preview.
Tak, dlatego pomimo wszelkich naszych narzekań i doszukiwania się teorii spiskowych, to zachęcamy, żeby sobie ściągnąć to narzędzie i poklikać po nim, zobaczyć, czy jest fajne, czy jest niefajne, co można by zmienić. No ma sporą konkurencję na rynku, właśnie w postaci MatCapa, czy też RoboHelpa, czy też nawet tych takich mniejszych narzędzi, które już od lat istnieją, jak Help and Manual, więc no pozostawiamy ocenę wam.
Wiesz co, Michał, ja bym jeszcze wyczulił słuchaczy na writer's side, jeśli chodzi o tłumaczenia. Jeśli macie potrzebę tłumaczeń, to ja nie znalazłem nic o tłumaczeniu czy lokalizacji w ogóle w internecie, a wydaje mi się, że to nie jest trywialna sprawa, bo mamy tutaj do czynienia z markdownem, w którym jest customowy XML i wydaje mi się, że nie ma gotowego narzędzia wśród vendorów lokalizacji, które by to sparsowało do pamięci tłumaczeniowej, więc trzeba będzie pewnie się poboksować trochę z tym markupem, żeby go prawidłowo zczytać.
No ale Paweł, przecież 77% respondentów nie tłumaczy dokumentacji. 77% z 12, którzy odpowiedzieli, że się zajmują technika ratingiem, nie? No ale wiesz, to by się pokrywało z funkcjonalnością, że wiesz, no po co nam lokalizacja, skoro nikt nie tłumaczy dokumentacji. Ale nie, właściwie tak całkowicie poważnie to jest to dobra uwaga, bo to może być deal breaker, nie? Na przykład MatCap w swoim ekosystemie już posiada jakby całe rozwiązanie, gdzie możesz pisać we Flairze, jest do tego dodatkowy do tłumaczeń program. One jakoś tam ze sobą współgrały, jeśli chodzi o format tego projektu, więc to jest tam już jakoś rozwiązane, nie? I teraz disclaimer, my nie reklamujemy żadnego konkretnego rozwiązania, absolutnie nie jesteśmy tutaj sponsorowani przez nikogo, tylko to jest nasze doświadczenie i tam obserwacje wynikające z lat bycia w tym.
Niewykluczone, że JetBrains też dołączy kiedyś taką funkcjonalność do Writer's Site i też będzie można sobie tłumaczyć. Ja tutaj wspominałem na przykład o używaniu MDX-a. MDX też nie jest prosty do przetłumaczenia i vendorzy w tym momencie dopiero wchodzą w temat, jak tego MDX-a prawidłowo sobie tam parsować.
Okej, czy chciałbyś jeszcze jakieś wnioski, uwagi, komentarze na koniec?
Chciałem powiedzieć, że dziękuję, że mnie zaprosiłeś do programu, bo czuję, że jestem na drodze do stania się ekspertem dzięki temu.
Ekspertem od ankiet i nowych narzędzi do technika ratingu. No to dzięki, Paweł.
Dzięki, Michał.
I do usłyszenia.
Do usłyszenia.